Więc temat się już wyświetlił, więc to już nie jest niespodzianka, czy wcześniej wyświetliłem. Słuchajcie, jeżeli popatrzymy na listy, to w kilku listach znajdziemy tam pewne takie bloki mówiące o tym, jak chrześcijanin powinien funkcjonować, jeśli chodzi o władzę państwową, jeśli chodzi o rodzinę, jeśli chodzi o pracę. Tak? I apostoł Paweł czy apostoł Piotr nam o tym mówią i to w kilku listach się powtarza, więc to jak, wydaje mi się, że to pokazuje, że te kwestie są ważne, że te kwestie były ważne dla chrześcijan w pierwszym wieku czy dla pierwszych chrześcijan, więc pytanie, czy one powinny też być ważne dla nas. I wydaje mi się, że jak najbardziej. My żyjemy w podobnej sytuacji. Oczywiście sytuacja polityczna może być odmienna, ale generalnie no, żyjemy w Bożym Królestwie, czy pod panowaniem Boga, ale też pod władzą ludzi. Więc dobrze wiedzieć, jak pod taką władzą funkcjonować jako chrześcijanie. Ale też mamy ten przywilej, może jeszcze niektórzy z nas już, niektórzy być może za jakiś czas, a być może niektórzy nie będą mieli przywilej nie być w małżeństwie, więc no też dobrze te rzeczy wiedzieć, czy jak jako chrześcijanie powinniśmy funkcjonować w związkach małżeńskich, czy w rodzinach generalnie. Dlatego no dobrze o tych rzeczach mówić, dobrze te rzeczy sobie przypominać, bo my mamy tendencję do zapominania o tym, co dobre. Pamiętamy, możemy wypunktować różne osoby za wszystko zło, które się dokonało, ale z wypunktowaniem dobra, jakie otrzymaliśmy, to już przychodzi nam gorzej. Więc dobre rzeczy dobrze pamiętać, a złe rzeczy dobrze unikać. Więc dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć o małżeństwie i cztery takie podstawowe rzeczy chciałem powiedzieć o małżeństwie. I chciałem zacząć od tego, że od podobni, różni, równi, uzupełniający się. Taka podstawa podstaw, słuchajcie. Więc gdzie zacząć, jeśli chodzi o małżeństwo? No, najlepszym miejscem, wydaje mi się, jest początek, czyli pierwsza księga Mojżeszowa i świadectwo o stworzeniu. I to tutaj są zrodzone przedmioty martwe, czy tutaj są zrodzone istoty żywe, ale też tutaj są powołane do funkcjonowania pewne instytucje, które funkcjonują do dzisiaj w społeczeństwie. To tutaj mowa jest o dwóch podstawowych składnikach, elementach małżeństwa, czyli o mężczyźnie i kobiecie. I to jest właśnie punkt wyjścia, człowiek, kobieta, mężczyzna. Więc przeczytajmy, co nam Pismo mówi na temat człowieka. A jest napisane, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział od wersetu 26. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i powiedział im Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Więc co takiego ten fragment nam pokazuje odnośnie mężczyzny i kobiety? Cztery rzeczy. Powiedział. Po pierwsze, ten fragment uczy nas, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i na swój obraz. Ale dalej czytamy, że Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. W związku z tym trzeba powiedzieć, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są stworzeni na Boży obraz, noszą w sobie podobieństwo do Boga. Każde z nich jest podobne do Boga w równym stopniu. Mężczyzna nie jest bardziej podobny do Boga od kobiety i na odwrót. Więc pierwsza rzecz jest podobieństwo. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta w takim samym stopniu są podobni do Boga. Po drugie, czytamy, że Bóg stworzył człowieka i że stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. To znaczy, że oprócz podobieństwa do Boga są też pewne różnice między kobietą i mężczyzną, które sprawiają, że jedno jest właśnie kobietą, a drugie mężczyzną. Więc te różnice nie sprawiają, że jedno jest bardziej ludzkie, bardziej człowiekiem niż drugie. Raczej to są te dwie, są to dwie strony tej samej monety, tej samej ludzkości czy człowieczeństwa, pomimo wielu różnic. Możemy wskazać między innymi na różnice anatomiczne, na różnice chemiczne w tej chemii organizmu, czy też na mentalne. Trochę inaczej nasze umysły funkcjonują, nie lepiej, gorzej, nie w tych kategoriach, inaczej. Więc są różnice. Jako mężczyźni i kobiety różnimy się między sobą. Po trzecie, ten tekst mówi nam, że mężczyzna i kobieta są przed Bogiem równi. Tak samo noszą obraz Boga w sobie, są różni pod wieloma względami, ale każdy z nich jest tak samo człowiekiem. I widzimy, że Bóg zwraca się do obojga, do mężczyzny i kobiety w taki sam sposób, z takim samym powołaniem, w tym samym czasie. 28 werset. Potem błogosławił im Bóg i powiedział im Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Więc to powołanie jest w takim samym stopniu skierowane do mężczyzny, jak i do kobiety. I nie ma tutaj różnicy. To oni mają się rozradzać i napełniać ziemię, to oni mają ją sobie podporządkowywać. To oni mają panować nad zwierzętami, w tym względzie panuje równość pomiędzy kobietą i mężczyzną. To oni w równym stopniu są odpowiedzialni za realizację tego powołania. I po czwarte, ten tekst pokazuje nam, że mężczyzna i kobieta uzupełniają się. Sami nie są w stanie zrealizować Bożego powołania. To jest, myślę, bardzo jasne. Sam mężczyzna no, nie jest w stanie rozradzać się i napełniać ziemię i czynić się sobie poddaną. Tak? Więc potrzebuje kobiety. I w drugą stronę to samo. Kobieta nie jest w stanie zaludnić sama ziemi, podporządkowywać ją sobie, potrzebuje mężczyzny. Więc kobieta i mężczyzna uzupełniają się generalnie. Więc o mężczyznach i kobietach możemy powiedzieć, że są podobni do Boga, że są różni od siebie, ale są równi sobie i że się uzupełniają. Jeśli chodzi o Adama i Ewę, trzeba dodać, że kiedy Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, w tym i na Adama i Ewę, stwierdził, że było to bardzo dobre. Więc to wszystko jest bardzo dobre. Ale powie ktoś może, tak, czy idąc dalej w tekście, a czy Bóg nie powiedział, że uczyni człowiekowi, czyli mężczyźnie, odpowiednią pomoc? W związku z tym wydawałoby się, że to mężczyzna ma na sobie pewien ciężar do wykonania, a kobieta ma być tylko takim pomocnikiem. Taką pomocą. Więc a to by zakładało, że kobieta ma niższą pozycję względem mężczyzny. Tak jak na przykład mamy kuchnię i w kuchni mamy szefa i ten szef ma swoich pomocników, ale to ten szef, ten główny kucharz jest najważniejszy, a reszta tych pomocników no są pod nim i jakby muszą go słuchać, muszą być mu posłuszni niemalże we wszystkim. Więc podobnie, jeśli chodzi o mężczyznę i kobietę. Więc pytanie, czy nie jest tak, jeśli chodzi o kobietę i mężczyznę. I faktycznie trzeba powiedzieć, że takie określenie pojawia się w kilku tłumaczeniach Pisma Świętego, szczególnie w tych starszych, że uczyni pomoc mu odpowiednią czy odpowiednią jemu, ale nie we wszystkich tłumaczeniach. Dlatego to określenie się pojawia. Dlatego warto zobaczyć, co mówi tekst hebrajski, na co to znaczy ta odpowiednia pomoc. A tekst hebrajski w tłumaczeniu dosłownym mówi coś takiego. I powiedział Adonai, Bóg, niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc jako kogoś naprzeciw niego. Więc Bóg zaczyna od tego, że stwierdza, że jeśli chodzi o stworzenie człowieka, to stworzenie mężczyzny nie zakończyło jeszcze aktu stwórczego człowieka. Jest to niedokończone, ponieważ nie widzimy, że Bóg mówi, no to wszystko było bardzo dobre. Raczej Bóg dostrzega, że nie jest jeszcze to kompletne, bo niedobrze jest, żeby mężczyzna był sam. Więc widzimy, że to jeszcze nie jest koniec Bożego dzieła. Nie może to być koniec, ponieważ nie możemy powiedzieć, że to było bardzo dobre. Więc Bóg mówi, że człowiek, czyli mężczyzna, jest sam. Nie chodzi tutaj o pewną samotność. Znaczy, że człowiek potrzebuje towarzysza. Nie o to tutaj chodzi. Raczej chodzi o to, że ma pewne powołanie do wykonania, którego sam nie jest w stanie wykonać i w związku z tym potrzebuje pomocy. Więc sam nie jest w stanie wypełnić tego powołania, sam nie jest w stanie zaludnić i poddać sobie ziemi i dopiero uczynienie kobiety sprawia, że stworzenie człowieka jako mężczyzny i kobiety było bardzo dobre. Więc stworzenie kobiety finalizuje stworzenie człowieka i dopiero wtedy można powiedzieć, że to było bardzo dobre. Po drugie, faktycznie pojawia się tu słowo pomoc. Bóg uczyni pomoc mężczyźnie. Ale to słowo pomoc nie ma w sobie znaczenia, które w jakiś sposób umniejszałoby komukolwiek, czyniło kimś pośredniejszym wobec kogoś ważniejszego. Czyli nie, to słowo pomoc nie czyni kobietę mniej ważną od mężczyzny. Dlaczego? Ponieważ bardzo często w Starym Testamencie to słowo pomoc pojawia się w odniesieniu do Boga. Bóg jest pomocą Izraela. Więc nie ma tutaj mowy o kimś, że Bóg jest pośredniejszy względem człowieka, mężczyzny. Nie. Więc pojawia się też w innych fragmentach, gdzie ktoś potężniejszy militarnie przychodzi z pomocą, jest pomocą. Więc nie ma tu tego znaczenia kogoś pośredniejszego. Więc to ta pomoc, że Bóg stworzy odpowiednią pomoc, wcale nie znaczy, że to będzie ktoś gorszy, ważniejszy, mniejszy czy coś w tym rodzaju. Nie ma tu mowy o wyższości mężczyzny nad kobietą. I ostatnie wyrażenie, które pojawia się w tekście, to ktoś naprzeciw niego. A to wskazuje nie wyższość, ani nie niższość, tylko równość. Mężczyzna potrzebuje kogoś równego sobie, kogoś naprzeciw sobie i wtedy ten ktoś właśnie jest, jeżeli jest równy, to jest naprzeciw niego. Ale to znaczy też, że mężczyzna potrzebuje kogoś innego od siebie, kto byłby jemu równy. Potrzebuje kogoś, kto by go uzupełnił i w ten sposób pomógł mu wypełnić Boże powołanie. Więc wniosek jest oczywisty, wydaje mi się, że mężczyzna i kobieta są sobie równi i że świadectwo stworzenia nam tę równość potwierdza. Jest to bardzo dobre, słuchajcie. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Podobni, różni, równi, uzupełniający się. Dobrze o tym pamiętać, że tak jest, że tak Pan Bóg zaplanował te rzeczy. Druga kwestia to istota małżeństwa. Więc jak to Boże stworzenie, człowiek, kobieta, mężczyzna, ma wypełnić Boże cel, Boże powołanie, którym jest napełnienie ziemi i podporządkowanie jej sobie? I o tym mówi nam kolejny fragment Pisma. Wówczas, to jest z drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, wówczas zesłał Adonaj Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Wtedy wziął jedno z jego żeber i miejsce po nim wypełnił ciałem. Następnie z żebra, które wziął z człowieka, zbudował Adonaj Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. I powiedział człowiek, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża ta została wzięta. Dlatego opuści mąż swojego ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. Więc jaka jest odpowiedź na to pytanie? Jak człowiek ma wypełnić Boże powołanie? No odpowiedź jest taka, że człowiek, czy też ludzkość może wypełnić Boże powołanie poprzez małżeństwo. czy też instytucja małżeństwa jest generalnie środkiem, narzędziem, przez które człowiek, ludzkość jest w stanie wypełnić Boże cele, zamiary, powołanie. I oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę kontekst Nowego Testamentu, że i przypomnieć to, o czym mówiliśmy, omawiając pierwszy list do Koryntian, że są odstępstwa od tej reguły. Że to nie jest coś, co dotyczy wszystkich, ale że będąc w celibacie, nie funkcjonując w małżeństwie, też można wypełnić Bożą wolę, a wypełniał ją będąc posłusznymi Chrystusowi. Więc, ale niemniej jednak to trzeba pamiętać, że ta instytucja małżeństwa jest dana od Boga. Po to, żeby człowiek mógł wypełnić to Boże powołanie. Więc na czym polega małżeństwo? Małżeństwo polega na tym, że z dwóch podobnych, różnych, równych i uzupełniających się osób, czyli z mężczyzny i kobiety, powstaje nowe jedno ciało. Tak? Dlatego opuści mąż swojego ojca i matkę, złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. No ale czy matematyka nie uczy nas, że 1 plus 1 to się równa 2? Uczy. Tak jest, tak? Więc jak 1 plus 1 ma dać wynik 1? No, żeby tak się stało, to trzeba stworzyć odpowiednie warunki do tego. To znaczy, że osoby, które stanowią związek małżeński, muszą tak funkcjonować, tak ułożyć sobie swoje relacje, role, funkcje, żeby ta jedność mogła zaistnieć, mimo że są dwie różne osoby. Więc musi być wspólny cel, który jest realizowany przez obojga małżonków. I jaki cel mieli Adam i Ewa, czyli to pierwsze małżeństwo? Czy też po co jest to małżeństwo? No celem małżeństwa, słuchajcie, musimy pamiętać o tym, jest uwielbienie Boga. Czy też oddanie Jemu chwały poprzez wypełnienie powołania, jakie Bóg dał człowiekowi, czy też wypełnianie powołania, jakie Bóg dał człowiekowi jako mężczyźnie i kobiecie. Więc Bóg czyni wszystko dla swojej chwały. Bóg stworzył niebo i ziemię dla swojej chwały. Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały i Bóg stworzył małżeństwo dla swojej chwały. Więc małżeństwo też jest instytucją stworzoną z myślą o ludziach i dla Bożej chwały. Dlatego mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, aby wypełnić Boże powołanie i w ten sposób uwielbić, oddać chwałę swojemu Bogu i Stwórcy. Ale idźmy dalej w tej historii. No, pojawiają się zagrożenia dla jedności małżeńskiej. Więc do tego miejsca, do tego momentu wszystko w tym małżeństwie Adama i Ewy no jest pięknie. Wszystko pięknie i dobrze funkcjonuje. Te relacje są tak ułożone, że jest jedność, że jest jedno ciało i oni razem wielbią Boga. Ale trzeci rozdział przynosi zmiany, ponieważ pojawia się grzech. I grzech dotyka człowieka, skaża człowieka, nie tylko człowieka, ale generalnie wszystko. Więc pojawia się pytanie, no w jaki sposób grzech wpłynął też na małżeństwo. No i w 16 wersecie trzeciego rozdziału czytamy. Do kobiety powiedział Bóg, mocno pomnożę twój trud i twą ciążę. W bólu będziesz rodzić synów, ku swemu mężowi będziesz kierować swe pragnienie, lecz on będzie nad tobą panował. Więc te skutki grzechu są dwojakie. Znaczy, ja się chcę skupić na dwóch w zasadzie, bo ich jest więcej. Ale tutaj skupiam się na dwóch. Po pierwsze, pragnieniem kobiety będzie kierowanie mężem. To określenie, ku swemu mężowi będziesz kierować swe pragnienie, ma znaczenie tego, że to kobieta będzie chciała kierować tym mężczyzną, będzie chciała dominować nad tym mężczyzną, będzie chciała, żeby to on się poddawał jej generalnie. To jest jeden skutek. A drugie będzie takie, że no kobieta, że mężczyzna będzie nad tobą panował. I to już jest coś negatywnego. Tak? Czyli mamy można powiedzieć zalążek, czy też wskazanie na nierówność w małżeństwie. Grzech spowodował to, że ma mąż się, że wypiął w górę, ja jestem ważniejszy, w związku z tym kobieta straciła na swojej pozycji, jest mniej ważna. I to widzimy później w całej Biblii, że tak zwany patriarchat, dominacja mężczyzny, mężczyzna jest ważniejszy, kobieta nie ma za wiele do powiedzenia, więc to jest skutek grzechu. To nie jest norma, to jest wypaczenie normy z powodu grzechu. Więc jaki to wszystko ma wpływ? A jeszcze to jest jeszcze trzeci skutek, o którym nie ma tutaj mowy bezpośrednio, ale generalnie skutek grzechu na życie człowieka. Grzech sprawia, że człowiek przestał dążyć do oddania Bogu chwały, do uwielbienia Bogu, do wypełnienia powołania, jakie Bóg mu dał, ale raczej człowiek dąży do realizacji swoich własnych celów i pragnień. Stał się sam Bogiem dla siebie. W związku z tym, jaki to wszystko ma wpływ na małżeństwo? No taki, że grzech sprawia, że jedność w małżeństwie nie jest rzeczą stałą, nie jest rzeczą oczywistą. Grzech sprawia, że istnieją przeszkody dla małżeństwa, że istnieją przeszkody, które sprawiają, że ta jedność może zostać rozbita, zniszczona i można powiedzieć, tu porównać do chwastów. Grzech jest jak chwast w ogrodzie. Jeśli zostawisz to, to cały ogród będzie zachwaszczony i nic na nim nie wyrośnie. Dlatego trzeba wysiłku, dużego wysiłku obu stron, żeby utrzymać jedność w małżeństwie. Jest jak ogród, jak działka. Jeżeli ktoś ma działkę albo ogród, albo w dzieciństwie musiał się udzielać na działce rodziców, to wie, ile to pracy trzeba wkładać, żeby to wydało owoc. Więc trzeba poświęcać czas, energię, pracę na to, żeby to pilnować. Więc grzech sprawia, że nie możemy powiedzieć, że no, mamy małżonka i w związku z tym już teraz wszystko będzie tak jak już będzie tak na stałe. Czyli, że jak mamy teraz na początku małżeństwa, mamy pewną jedność, to już tylko będzie lepiej. Niestety tak to nie działa. Z reguły, jeżeli niepilnowane, to jest tylko gorzej. Jeżeli te chwasty nie są usuwane, to się robi coraz gorzej. Więc to nam przypomina, że są zagrożenia. Tak, jesteśmy grzesznikami i w związku z tym nasze małżeństwa są, w pewnym sensie ta jedność małżeńska jest zagrożona i nie, w związku z tym nie jesteśmy w stanie wypełnić tego powołania Bożego i uwielbić Boga. I tutaj mamy mowę o czy też o starym, nowym modelu funkcjonowania małżeństwa. Więc są przeszkody, a konkretnie tą przeszkodą jest grzech, który sprawia, że człowiek odchodzi od Bożych standardów i norm, odchodzi od Bożych celów i zamiarów i ustanawia swoje własne. I skutek jest taki, że człowiek staje się coraz bardziej zgubiony. Im dalej od Boga, tym ciemniej. Im dalej od Boga, tym gorzej. To jest jak podcinanie gałęzi, na której się siedzi. Więc im dalej od Boga, tym głębiej tą piłą się zagłębiasz i ten upadek jest bardziej nieuchronny. Więc im dalej od Boga, to człowiek wchodzi w ciemności. Jest większe prawdopodobieństwo, że upadnie albo zrobi sobie krzywdę i innym. Człowiek taki no, w grzechu z reguły idzie po omacku. Więc wcześniej czy później no, musi się przewrócić. Dlatego potrzebujemy widzieć, rozumieć, co jest chwastem, a co nie. Potrzebujemy widzieć, jak ten ogród małżeński powinien wyglądać, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, żeby wiedzieć, co my potrzebujemy zrobić, co powinniśmy robić, jakie są nasze role w małżeństwie, prawda? Jak sprawić, żeby to małżeństwo było na chwałę Boga. I dzięki niech będą Bogu za to, że Pan Bóg przyszedł nam z pomocą poprzez Ewangelię swojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa i to poprzez Ewangelię. Chrystus nie tylko mówi nam, jak małżeństwo powinno funkcjonować, ale Chrystus sam pokazuje nam na swoim własnym przykładzie relacji jaka jest pomiędzy nim a Kościołem właśnie, jak małżeństwo powinno funkcjonować. Więc Chrystus jest nazwany oblubieńcem, a Kościół jest jego oblubienicą. I Biblia mówi nam o małżeństwie Chrystusa i Kościoła. I apostoł Paweł nam o tym mówi w liście do Efezjan, w 5 rozdziale. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swą żoną. I będą ci dwoje jednym ciałem. Wielka to jest tajemnica. A ja zaś odnoszę to do Chrystusa i do zgromadzenia. A zatem i wy z osobna, niech każdy kocha swoją żonę jak siebie samego, a żona niech szanuje swojego męża. I tak sobie myślę, że jeżeli się zastanawiamy, jak Adam z Ewą mogli osiągnąć jedność, tak, z tych dwojga stali się jednym ciałem, to wydaje mi się, że tu jest właśnie odpowiedź. Że Chrystus, musimy pamiętać, grzech niszczy pewne rzeczy, tak, a Chrystus je odnawia. Grzech zniszczył Boży, nie zniszczył, zniekształcił, wskaził Boży obraz człowieku. Chrystus jest tym, który przychodzi odnowić ten Boży obraz człowieku. Uzupełnić, no, wszelkie braki wypełnić. I tak samo możemy myśleć, jeśli chodzi o małżeństwo. Jeżeli grzech w jakiś sposób skaził to małżeństwo, wprowadził nierówność w małżeństwie, wypaczył jakieś tam pozycje kobiety, mężczyzny, ich role, to Chrystus przychodzi to uporządkować. I patrząc na to, jak Chrystus traktuje Kościół, jak Kościół odpowiada Chrystusowi, to możemy właśnie wrócić do Adama i Ewy i powiedzieć, o, to chyba to jest właśnie to, jak Adam z Ewą funkcjonowali na początku, kiedy jeszcze nie byli skażeni grzechem. Że Adam, kiedy mówi, ta jest kością moją, czy moim ciałem, to nie ekscytuje się i nie mówi, o, to jest jaka to wspaniała, cudowna laska, brzydko mówiąc, tak? Tylko on jakby mówi, w pewnym sensie można powiedzieć, nawet na pewno w miłości chce roztoczyć swoją opiekę nad nią. Tak, ponieważ ona została stworzona później, więc w pewnym sensie można tam już zobaczyć, niektórzy teolodzy mówią, że tam już jest jakby wskazówka na to, że Adam chce przymierze z nią zawrzeć. Tak jak Izraelici zawarli przymierze z Dawidem, żeby był królem nad nimi. I oni przyszli do Dawida i powiedzieli, jesteśmy twoją kością, ciałem z twojego ciała, tak? Więc zawarli przymierze i Dawid stał się królem. Więc tutaj też może być przymierze, że właśnie, które ta reakcja Adama i Ewy staje się podstawą dla małżeństwa, dla definicji małżeństwa. Więc grzech przyniósł szkody dla małżeństwa, Chrystus przynosi odnowę. Chrystus pokazuje nam, jak powinno funkcjonować małżeństwo, ma być tam miłość i szacunek. Mąż ma kochać swoją żonę jak siebie samego, a żona ma szanować swojego męża. I tak właśnie, moim zdaniem, funkcjonowało małżeństwo Adama i Ewy przed upadkiem w grzech. Była tam miłość, szacunek, poddanie się. Więc Chrystus stawia przed naszymi oczami wzorzec. I mówi nam, jak mamy funkcjonować w małżeństwie, a mówi to po to, żebyśmy mogli jako jedno ciało uwielbić naszego Boga Ojca. Dlaczego o tym mówię? No już mniej więcej powiedziałem, że to jest ważne. I trzeba o tym przypominać, bo mamy tendencję do zapominania tego, co istotne. No ale widzimy, że jesteśmy grzesznikami, więc sami tworzymy przeszkody dla jedności małżeńskiej i świadomość tego, jacy jesteśmy, może nam pomóc przygotować nas na pewne wyzwania, jakie w małżeństwie będą się pojawiać, a że będą się pojawiać, to jest pewne. Dlatego dobrze mieć biblijne zrozumienie tego, kim jesteśmy i jaka jest istota małżeństwa i jak to małżeństwo powinno funkcjonować. Ponieważ jeżeli myślimy o małżeństwie, czy też już jesteśmy w małżeństwie, no to dobrze jest, żeby to małżeństwo oddawało chwałę Bogu. Więc te fragmenty mówiące o małżeństwie, czy też generalnie małżeństwo, przypominają nam o tym, że rzeczy, które Bóg daje, są dobre, są bardzo dobre. Bóg ustanowił małżeństwo, które było bardzo dobre, a to, że jest wiele rozwodów, czy też nadużyć w małżeństwach, no nie jest w żaden sposób argumentem przeciwko instytucji małżeństwa. Niektórzy próbują robić z tego argument przeciwko małżeństwu, ale takie rzeczy dzieją się równie dobrze w związkach, które nie są małżeństwem. Więc to nie jest tak, że to małżeństwo jest źródłem wszelkiego zła na tym świecie. Raczej te problemy wynikają z tego, że jesteśmy grzesznikami. Jest to wina człowieka, który kieruje się egoizmem. Dlatego tym bardziej potrzebujemy tych dobrych wzorców dla naszego życia. A jeśli nie będziemy mieli dobrych wzorców, dobrych punktów odniesienia, to generalnie właśnie będziemy jak ten człowiek, który siedzi na gałęzi, którą sam przycina. No musi spaść. I dlatego też trzeba przypominać, że pomiędzy mężczyzną a kobietą istnieje równość. Mężczyzna tak samo jak kobieta jest obrazem Boga, nosi podobieństwo do Boga. W związku z tym trzeba się szanować. Trzeba pamiętać, że są różnice pomiędzy płciami. I trzeba to też rozumieć, co to wymaga od nas. I jak my możemy się pomimo tych różnic uzupełniać, albo dzięki tym różnicom, jak możemy się uzupełniać. W związku z tym nasz współmałżonek powinien być przez nas odpowiednio traktowany. Jak? Po partnersku, najprościej mówiąc. Z należnym szacunkiem i godnością. Jako nasz partner, jako ktoś naprzeciw nas, jako ktoś, można powiedzieć, z naszego żebra, czy też z boku, czyli jako ktoś równy nam. Matthew Henry, komentator taki biblijny z chyba XVI wieku, czy XVII, w swoim komentarzu napisał tak, że no, jeśli chodzi o stworzenie kobiety, że nie została stworzona z głowy mężczyzny, żeby nie było to jakaś wskazówka do tego, że ma dominować nad mężczyzną. Nie została stworzona z jakiejś kości, ze stopy Adama, żeby Adam nie wpadł na pomysł, że on jest ponad nią w jakiś sposób, ale została stworzona z boku, z żebra Adama, żeby Adam i Ewa wiedzieli, że są równi. Więc jest to ważne, żeby właśnie w ten sposób myśleć o sobie nawzajem. Jesteśmy partnerami, jesteśmy sobie równi. Każdy z nas w takim samym stopniu nosi Boży obraz i w takim samym stopniu jest człowiekiem pomimo różnic. Pamiętajmy, że małżeństwo pomimo grzechu, pomimo skażenia dalej ma służyć wypełnieniu Bożego powołania dla człowieka po to, żeby człowiek mógł uwielbić Boga. Więc małżeństwo nie ma służyć mi w osiąganiu moich celów i moich pragnień, mojego szczęścia. Ta droga prowadzi do zniszczenia, do ruiny, do rozwodu. Na tym nie polega stanie się jednym ciałem, że ta druga osoba realizuje moje cele, moje pragnienia, staje się moim sługą w zasadzie. Czyli staje się narzędziem do realizacji moich celów. To jest droga do rozwodu, do zniszczenia małżeństwa. Pamiętajmy o tym, co jest istotą małżeństwa. Tak? Uwielbić Boga przez wspólne działanie, wypełnianie Bożego powołania. Dlatego dzieci nie są istotą małżeństwa. One są dodatkiem do małżeństwa. Są błogosławieństwem dla rodziców, ale one nie są istotą małżeństwa. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny na całe życie. Dwoje stają się jednym ciałem. Kiedy pojawiają się dzieci, to nie wolno zapominać nam, że ciągle jesteśmy jednym ciałem z naszym współmałżonkiem. Nie dzieci są najważniejsze, ale nasz współmałżonek. Oczywiście dzieci mają swoje potrzeby i są sytuacje, gdzie trzeba je stawiać na pierwszym miejscu, bo sobie nie poradzą, ale generalnie musimy pamiętać, że mamy współmałżonka i z nim jesteśmy związani, żeby być jednym ciałem, a nie z naszymi dziećmi. Mówię o tym, ponieważ czasami pojawiają się takie koncepcje, że jak pojawiają się dzieci w małżeństwie, to wtedy ta rodzina jest kompletna. To nie jest prawda. Kiedy mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem, to są kompletni. dzieci są dodatkiem. Albo pojawiają się idee, czy też takie podejście, że ponieważ no, pojawia się teraz dziecko w rodzinie, czy dzieci, to ja przełożę swoje priorytety na te dzieci. One się staną teraz dla mnie najważniejsze. A mąż czy żona pójdą gdzieś w odstawkę. To nie tak powinno to wyglądać. Dzieci, nie wiążemy się z dziećmi na życie, wiążemy się ze współmałżonkiem na życie. Dzieci nie powinny być najważniejsze. Inna jeszcze kwestia jest taka, że kiedy jedno z małżonków opiekuje się dziećmi, a drugi małżonek pracuje zawodowo, no to może czasami dojść do tak zwanej gloryfikacji pracy zawodowej, ponieważ ona przynosi dochód i w związku z tym staje się bardzo ważna. A w związku z tym, jeżeli gloryfikujemy jedną pracę, czyli tą, która przynosi dochód, to umniejszamy tej pracy, która jest wykonywana przez rodzica opiekującego się dziećmi w domu. I wtedy może zrodzić się niewłaściwa postawa roszczeniowa jednego małżonka względem drugiego. Ja zarabiam, ja przynoszę pieniądze, utrzymuję nas, w związku z tym mi się coś od ciebie należy. Ja wnoszę pieniądze, więc ja rządzę, tak? Bo kto ma pieniądze, ten rządzi. Poza tym moja praca jest ważniejsza od twojej, przecież ty tylko siedzisz w domu z dziećmi i nic nie robisz. Tak? Bardzo często tak to wygląda. W związku z tym, prawda, to ja oczekuję, że to ty będziesz mnie doceniać, prawda, bo ja te pieniądze przynoszę. I taka postawa jest zła, niewłaściwa. Dlatego jeśli jesteś młodym rodzicem, doceniaj pracę, jaką jest opieka nad dzieckiem. Doceniaj swojego współmałżonka i traktuj tę możliwość, ten przywilej, że ty możesz utrzymywać, właśnie traktuj tę pracę zawodową jako przywilej, że możesz utrzymywać swoją żonę, swoją rodzinę i to jest przywilej. I to jest przywilej, ale za tym nie idzie żadne prawo, że coś ci się należy w związku z tym. Być może będzie taki moment, że te role się odwrócą. Złoży cię choroba, czy pojawi się jakaś inna sytuacja i żona będzie musiała pracować na twoje utrzymanie. Różne sytuacje w życiu się zdarzają, więc to nie jest to, że ktoś wykonuje pracę zawodową, to jest przywilej, ale za tym nie mogą iść jakieś roszczenia, że mnie się coś należy, bo ja pracuję zawodowo. Oczywiście no, trzeba pamiętać, że nie chodzi też o to, żeby teraz no, ta osoba, która opiekuje się dzieckiem, to żeby opiekę nad dzieckiem traktowała jako wymówkę do tego, żeby nic nie robić. No to też nadużycia są w tym kierunku. Więc jeśli na przykład twoja żona no, siedzi w domu z dzieckiem, no kup jej kwiaty od czasu do czasu i pokaż jej w ten sposób, że zależy ci na niej i że doceniasz jej ciężką pracę. Albo dodatkowo zaoferuj, że zajmiesz się dziećmi, żeby twoja żona mogła wyjść i mieć czas dla siebie, ponieważ siedzenie z dziećmi jest ciężką pracą. A kiedy wracasz z pracy, to pamiętaj, że twoja żona jest tak samo zmęczona jak i ty i ma takie samo prawo do odpoczynku jak i ty. Dlatego jest czas na odpoczynek, ale to trzeba no, w jakiś sposób się dogadać, kiedy ten odpoczynek będzie mógł nastąpić. Raczej bądź pomocny. Więc tak może bardziej do mężczyzn. Ale kobieta też niech pomyśli o swoim mężu, tak? I niech jego docenia, niech doceni w jakiś sposób jego, że on pracuje zarobkowo, że chodzi do pracy, że stara się, żeby też umieć to docenić i zachęcać się nawzajem generalnie. Więc zwróćmy uwagę na ważną rzecz, być może niedocenioną przez nas bardzo często, że Biblia w zasadzie zaczyna się małżeństwem i Biblia kończy się małżeństwem. Na początku mamy małżeństwo Adama i Ewy, na końcu mamy przyjęcie weselne Baranka Bożego. To jest Chrystusa, którego oblubienicą, panną młodą jest Kościół. I Chrystus poprzez swoje przywiązanie do Kościoła, poprzez swoje postępowanie względem Kościoła, poprzez krzyż, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie i poprzez swoje oczekiwania względem Kościoła pokazuje nam, jak powinno funkcjonować chrześcijańskie małżeństwo. To nam pokazuje, że to jest bardzo ważne przed Bogiem. Dlatego traktujmy nasze małżeństwa dobrze, poważnie, właściwie, tak, żeby móc oddać Bogu chwałę. Mężowie, kochajcie swoje żony jak siebie samych, a żony, szanujcie swoich mężów. Amen.